Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobrze was widzieć, moi drodzy. Cieszę się, że też są takie osoby, które mnie widzą. Z kimś nieraz rozmawiam i ktoś mówi do mnie, no ja cię widziałem tydzień temu. Mówię, szkoda, że ciebie nie mogę zobaczyć, bo tak za tobą już bardzo tęsknię. Ja się stęskniłem za Kościołem. Kochani, gdyby to miało tak dalej trwać, gdybym miał być pastorem kościoła telewizyjnego, to ja zacznę coś innego robić. Zacznę zbierać śmieci. Ja nie chcę być pastorem pustego kościoła, nie chcę mieć relacji z ludźmi tylko poprzez kamerę. Ja potrzebuję żywych ludzi, Bóg też potrzebuje żywych ludzi. Kochani, zacznę od pewnego wiersza, skąd zaczerpnąłem tytuł tego kazania, który się wydaje być może troszeczkę dziwny, który zmienił zupełnie mój sposób myślenia na temat naszych relacji, relacji człowieka z Bogiem, czy może bardziej też Boga z człowiekiem. Jest to wiersz Romana Brandstettera, znanego polskiego pisarza, poety o żydowskich korzeniach, który kiedyś popełnił taki krótki wiersz. Wielu z was już go czytało, czy też słyszało. Człowiek pewien, który był ojczyzną Boga, skazał go na wygnanie. Bóg, pochyliwszy smutnie głowę, odszedł bez słowa, ale zawsze tęsknił za powrotem do człowieka, który był jego ojczyzną. Moi drodzy, czy kiedyś w ten sposób pomyśleliście o Bogu? Kiedy my mówimy o teologii, kiedy wygłaszamy kazania, patrzymy na pewne kwestie dotyczące relacji człowieka z Bogiem przez pryzmat naszych ludzkich potrzeb, z naszej perspektywy. To my tęsknimy za Bogiem, tak? To my potrzebujemy Boga, to my potrzebujemy zbawienia. Bóg jest tym, który coś nam daje. Ale Pismo Święte objawia nam Boga, który ma wrażliwe serce. Pismo Święte pokazuje nam Boga, który każdego i każdą z nas prawdziwie miłuje. I co więcej, Pismo Święte pokazuje nam Boga, i to może dziwnie zabrzmi, który tęskni za każdym i za każdą z nas. Wiecie, bo kiedy my myślimy o Bogu, to na ogół podziwiamy Jego wielkość, Jego wszechobecność. Jesteśmy porażeni Jego wszechmocą, jesteśmy przejęci Jego świętością. Czasami ten wielki Bóg, ten Bóg transcendentny zdaje się być kimś takim dalekim i takim nieprzystępnym. I nagle Pismo Święte pokazuje nam Boga, który tęskni za nami, który ma czułe, wrażliwe serce. Moi drodzy, czy znamy to uczucie? Czy znamy uczucie tęsknoty? Czy są osoby, za którymi tęsknimy? Kochani, czy zatem potrafimy zrozumieć tą Bożą tęsknotę? Dlatego, że Pan Bóg tęskni za nami od dnia, kiedy człowiek pewien odszedł od Boga. Od dnia, kiedy grzech oddzielił nas od Niego, od momentu, kiedy ten mur nieprzyjaźni oddzielił Stworzyciela od Jego stworzenia. Wiecie, myślę o tej historii, która dzieje się w raju i tych słowach, które Bóg wypowiada wtedy, kiedy traci relację ze swoim dzieckiem. W tym momencie, kiedy ten pewien człowiek odchodzi od Niego i Bóg woła: Adamie, Adamie, gdzie jesteś? Słyszałem różne komentarze. Niektórzy mówią, że te słowa mają uświadomić człowiekowi jego stan. To, że upadł, to, że oddalił się od Boga. Więc cały czas patrzymy z punktu widzenia humanistycznego, bo to nie jest tak naprawdę teologia, to jest taki teistyczny humanizm, prawda? Kiedy patrzymy na Boga i patrzymy na Boga poprzez pryzmat naszych własnych potrzeb. Ale Pismo Święte pokazuje nam Ojca, który poniósł taką samą stratę wtedy, kiedy utracił swoje dziecko, jak dziecko, które traci kontakt ze swoim Ojcem. Kochani, kiedyś przeżyłem taki moment, wielu rodziców tutaj jest być może, którzy ze mną się utożsamią. Kiedyś pojechaliśmy z rodziną na Krym do Jałty, był to jeszcze taki czas, kiedy można było tam swobodnie podróżować. Krym był miejscem pełnym turystów, pełnym ludzi. Dzieci nasze były wtedy bardzo małe. Ja wczoraj próbowałem jeszcze ustalić pewne szczegóły z moją żoną telefonicznie. A więc ustaliliśmy, że jedno z nich miało około 3 latek. Nasz syn Daniel miał około 3 lat. Magda jest 2 lata starsza, więc mogła mieć około 5 lat. To były wakacje. Krym, Jałta. Miasto, które normalnie liczy kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Ale kiedy jest sezon, przebywa tam kilkakrotnie więcej ludzi niż jest mieszkańców. Ponieważ tam był duży ruch, tłumy ludzi, musieliśmy bardzo pilnować nasze dzieci. One były małe, dzieci małe lubią czasami puścić rękę taty i mamy gdzieś się oddalić. Więc mówiliśmy sobie z żoną, że jak spacerujemy, trzymamy dzieci za rękę. I taką przyjęliśmy koncepcję, żona taki miała pomysł, że dziewczynki idą z dziewczynkami, a chłopcy idą z chłopcami. Ponieważ mieliśmy chłopca i dziewczynkę, więc moja żona trzymała za rękę naszą kilkuletnią córkę. Ja trzymałem tego malucha za rękę, który ze mną podążał. Ale wiecie, cały czas ruch, tłumy ludzi, jakiś wystaw, jakieś ciekawe miejsca. Daniel chciał pójść gdzieś chyba do mamy. Nie pamiętam szczegółów, ale ja puściłem jego rękę. Ja puściłem jego rękę, będąc przekonany, że on idzie i gdzieś tam za chwileczkę będzie już z mamą, która była niedaleko, która była bardzo blisko. A potem już, jak to mężczyzna, zajmowałem się własnymi myślami, jakimiś obserwacjami. I jestem przekonany, że moje dziecko jest z mamą. Dzieci są w tej chwili bezpieczne. Po chwili dostrzegam moją żonę, która trzyma za rękę tylko jedno dziecko. Drugiego dziecka nie ma. Wyobraźcie sobie, dziesiątki tysięcy ludzi, obcy kraj, obcy język. On by jeszcze z mały, by powiedzieć, jak się nazywa, gdzie mieszka, nawet by potrafił, czy będzie zrozumiany. Więc wiecie, najgorsze myśli przychodzą w takim momencie do głowy rodzicom, kiedy tracą kontakt ze swoim dzieckiem. To trwało dłuższą chwilę. Nie wiem, najgorsze kilkanaście minut w moim życiu, gdzie biegaliśmy i krzyczeliśmy: Daniel, Daniel, gdzie jesteś? A serce prawie że było w gardle. Już byliśmy gotowi pójść na policję, zgłosić zaginięcie naszego dziecka, ale wiecie, przychodziły okropne myśli, jak my wrócimy do kraju? Wrócimy do kraju bez naszego syna? Czy się w ogóle znajdzie? Każdego roku giną dzieci, które się nie znajdują. Potrafię sobie wyobrazić to, co dzieje się w sercu ojca i matki, który traci swoje dziecko, który gdzieś gubi swoje dziecko i mijają kilka dni, mija tydzień, 2 tygodnie, dziecka wciąż nie ma. Czy kiedykolwiek godzi się z tą stratą, mija rok, potem patrzy na inne dzieci, które były rówieśnikami jego dziecka, jak rosną, jak chodzą do szkoły, jak dorastają i cały czas myśli, tak by wyglądał dzisiaj mój synek, tak by wyglądała moja córka. Miałby dzisiaj 15, 18 lat, a w sercu pozostaje olbrzymia wyrwa. Na szczęście ta historia skończyła się dobrze, dlatego dzisiaj o niej mówię. Mimo wszystko pilnujcie, drodzy, swoje małe dzieci. Dlatego, że po pewnym czasie słyszymy płacz naszego synka, widzimy pewnego mężczyznę, jakiegoś miejscowego, który szedł, był mocno pijany, więc chwiał się od lewej do prawej, ale miał poczucie obowiązku. Prowadził naszego malca za rękę, który też płacze. Podchodzimy do niego i mówimy, to jest nasze dziecko, to jest nasz synek, on nam zaginął. A ten pan do nas się zwraca po rosyjsku, mówi, ale ja wam go nie dam. Jesteście złymi rodzicami, my musimy pójść na policję. Ja nie wiem, kim jesteście, nie wiem, czy to jest wasze dziecko. Ale wszystko skończyło się dobrze. Oddał nam dziecko i to tylko było kilkanaście minut rozłąki. Wiecie, pomyślałem sobie, co czuje Bóg. Wyrwaliśmy się z Jego ręki i nie na kilka minut, nie na kilka dni. Wyrwaliśmy się z Jego ręki na całe tysiące lat. Pewien człowiek, który był ojczyzną Boga, odszedł od Niego. Chciałbym, abyście pomyśleli przez chwilę o Bożym sercu i o Bożych uczuciach, dlatego że chociażby Jezus Chrystus próbuje nam to przybliżyć. On mówi nam o trzech przypowieściach, a w tych przypowieściach pokazane jest nie to, co czuje człowiek, ale to, co czuje Bóg. Przypowieść o zgubionej owcy. Pasterz ma 100 owiec, kiedy jedna ginie, wiem, że jest niespokojny, on tęskni, on szuka, on wychodzi, aż w końcu znajduje i raduje się. Kobieta, która traci ukochaną drachmę, ukochaną monetę, robi wszystko, cały dom przewraca do góry nogami po to, aby ją znaleźć. Gdy ją znajduje, to cieszy się, bo jej tęsknota zostaje zaspokojona, a w końcu marnotrawny syn. Ten syn, który wyrwał się z ręki ojca, powiedział: Ojcze, ja mogę żyć na własną rękę, mogę żyć bez Ciebie. Poszedł do dalekiego kraju. Ale wiecie, ta historia przede wszystkim pokazuje ojca. Pokazuje, że to ojciec tęskni, to ojciec wychodzi na spotkanie syna. To ojciec tęsknym wzrokiem spogląda na tą drogę, gdzie ujrzał plecy swojego syna. Nie wiemy, ile to trwało. Czy to trwało tygodnie, czy miesiące, czy lata. O tym Ewangelia nie mówi, ale mówi o tej wielkiej radości, kiedy ojciec w pewnym momencie dostrzega syna, który wraca. I Pismo Święte mówi, Jezus mówi, tak wielka jest radość w niebie. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że jeden grzesznik wraca do ojca. Dlaczego? Bo Bóg tęskni za każdym, za każdą z nas. Wiecie, i chociaż czasami odrzucamy i gardzimy Bożą miłością, On nigdy nie przestaje nas kochać. W tej przepięknej księdze Izajasza, którą teraz czytamy, widzimy ten Boży dylemat. Z jednej strony widzimy, jak człowiek potrafi odrzucić Bożą miłość, jak potrafi zaprzeć się swojego Stworzyciela. A Bóg mówi, miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. Wiecie, bo tylko wtedy, kiedy naprawdę kogoś kochamy, pragniemy jego bliskości. Tęsknimy za tą osobą, a więc ta Boża tęsknota, ona wypływa z tego gromu niepojętej miłości do człowieka. 2000 lat temu nad betlejemskimi polami zajaśniało niebo, a zastępy aniołów ogłosiły tą dobrą nowinę. Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Wiecie, i to maleńkie dziecko, ten mały Jezus tam w tej ubogiej stajence, o którym dzisiaj ludzie śpiewają kolędę, o którym w tym czasie jeszcze wciąż mówią, tak naprawdę On był tym urzeczywistnieniem tej Bożej tęsknoty, bo inkarnacja Jezusa jest tą tajemnicą Bożej tęsknoty. Dlatego Izajasz mówi, nazwą Go jak? Immanuel, czyli Bóg z nami. Bo On przybył po to, aby objawić tą wielką miłość Boga do świata, którego nie miłował. I właśnie tą prawdę, że człowiek jest ojczyzną Boga i Bóg czuje się wygnańcem tak długo, póki nie znajdzie domu w Twoim i w moim sercu. I dlatego z miłości do mnie, do Ciebie, z tej tęsknoty do mnie i do Ciebie, On opuścił niebo, opuścił miłującego Ojca i jak mówi Paweł, dla nas stał się ubogim, abyśmy Jego ubóstwem zostali ubogaceni. I kiedy przybył na ten ziemski padł, stał się jednym z nas, a żyjąc wśród nas, utożsamił się z nami w każdej jednej sprawie życia, aby stać się naszym współczującym Zbawicielem. Wiecie, niektórzy myślą, że Jezus od tak przebrał się, prawda? chciał zakosztować naszego życia, więc przebrał się w nasze ludzkie ubranko, przybył, by nam się z bliska przypatrzyć. Moi drodzy, Pismo Święte mówi, że On utożsamił się z nami poprzez fakt, że podjął nasz ludzki los z Jego wszystkimi blaskami i cieniami. Paweł mówi, że utożsamił się z nami we wszystkim za wyjątkiem grzechu. A potem, jak to dzisiaj mówiła ta piękna pieśń, którą śpiewała Madzia, żeśmy nawet nie uzgadniali tematu pieśni, ta pieśń mówiła o tym, że Jezus z miłości do nas wziął na siebie ciężar naszych win i grzechów i zaniósł je na krzyż Golgoty. Po co? Po to, aby zniweczyć właśnie ten mur nieprzyjaźni, który oddziela człowieka od miłującego Ojca w niebie. A kiedy ofiarował swoje życie za nas, dał nam możliwość przebaczenia naszych win i możliwość wiecznego życia. Potem odszedł do nieba i wstąpił do nieba i mówi nam, że uczynił to po to, aby przygotować dla nas miejsce. Tak my rozumiemy, że jako nasz pośrednik, jako nasz kapłan, On tam w niebie przygotowuje miejsce dla każdej, dla każdego z nas. Dlaczego On chce się z nami spotkać? Dlatego, że tęskni za nami, za tymi, za których umarł, za tymi, którzy w swoim życiu odpowiedzieli na Jego miłość. Chciałbym takie pytanie postawić przede wszystkim sobie, ale też i wam, siostry i bracia. Czy tęsknicie za swoim Zbawicielem? Czy tęsknicie za dniem Jego powtórnego przyjścia? Czy w naszym życiu odpowiedzieliśmy na Jego miłość? Czy oczekujesz tak zwyczajnie tego dnia, kiedy On powróci po to, aby zabrać ciebie do domu? W tym czytanym fragmencie Ewangelii, dobrze jak adwentyści go znamy, Jezus wie, że to już jest moment rozstania z uczniami, że nadeszła godzina, jak mówi, odejścia Jego z tego świata do Ojca. I ma to grono tych, którzy byli Mu najbliżsi. Zobaczcie, On tak zwyczajnie do nich mówi, tak po ludzku. Mówi, ja idę do domu, ja wracam tam, skąd przyszedłem, ale ja będę tęsknił za wami. Ja będę wyczekiwał tego dnia, kiedy znowu spotkam się z wami. Ja wiem, że i wy będziecie za mną tęsknić. Nie bójcie się, nie trwóżcie się. Nie zostawię was sierotami w tym świecie, świecie pełnym bólu i cierpienia, świecie, który będzie wam gardził, który będzie was prześladował. Ja poproszę mojego Ojca, a On pośle wam Pocieszyciela Ducha Świętego, po to, by był z wami na zawsze. I w ten sposób będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I wtedy, kiedy dwóch albo trzech zgromadzi się w moim imieniu, poprzez Ducha Świętego ja będę wśród nich. A przez wiarę ja i Ojciec przyjdziemy do Niego i zamieszkamy w Jego sercu. Ale Jezus mówi, ale pewnego dnia powrócę, przyjdę jeszcze raz i wezmę was do siebie. Moi drodzy, to jest bardzo ważne pytanie. Czy tęsknimy za naszym Zbawicielem tak samo, jak On tęskni dzisiaj za nami, za spotkaniem z nami? Kochani, czy czekasz na ten dzień, kiedy On zabierze ciebie do domu? Czy ta nadzieja pozwala ci zachować spokój w obliczu rozpaczy i tragedii tego olbrzymiego dramatu, który dzisiaj dzieje się na świecie? Ja tutaj nie mówię o jakimś optymizmie. Ja tutaj nie mówię o ludzkich obietnicach czy o ludzkich spekulacjach. Mówię o obietnicy wypowiedzianej przez wszechmogącego Boga. Tego Boga, który przybył na ten świat. Tego Boga, który złożył swoje życie na Golgocie i który sam obiecał, że pewnego dnia powróci. Moi drodzy, Ta nadzieja pozwala mi dzisiaj wznieść się ponad te wszystkie problemy, ponad rozpacz, która jest w tym świecie. Wszyscy wiemy, jak niepewnym domem jest ten świat. Wczoraj dotarła do nas informacja, była przez wielu was rozpowszechniana o dramacie, który wydarzył się w Niemczech, w Essen bodajże, kiedy nasz przyjaciel, nasz brat w Chrystusie został zaatakowany przez szaleńca nożem. Nie tylko on, ale inne osoby zostały ciężko zranione. W przypadku Bogdana wiemy, że przebito mu aortę. Chwała Bogu, żyje dzięki szybkiej pomocy. Zobaczcie, jaki ten świat jest niepewny. My możemy gdzieś pójść, mamy plany, mamy dalekosiężne wizje, a jutro zrobimy to, a pojutrze tamto, a za rok, a za 5 lat, prawda? I bierzemy kredyty, ponieważ tak wiele chcemy na tym świecie jeszcze uczynić i znaczyć. Ale wszystko, co wokół nas jest dzisiaj bardzo niepewne. Wszędzie dzisiaj widzimy regres, wszędzie widzimy dzisiaj tą ludzką bezradność w radzeniu sobie z bieżącymi problemami tego świata. Ja nie tylko już mówię o pandemii, ale moi drodzy, gdziekolwiek spojrzymy, wszędzie jest problem. Człowiek nie daje sobie rady. Nie dajemy sobie rady z tym, żeby wyżywić miliony istnień ludzkich na naszej planecie. Mamy poważne problemy ekologiczne. Tutaj w Warszawie w tej chwili chyba oddychamy najgorszym powietrzem. W całej Europie to się przekłada na naszą żywotność, na nasze samopoczucie. Tutaj mógłbym mówić o wielu różnych problemach, o terroryzmie, o walkach, które dzisiaj wyniszczają narody Afryki, o prześladowaniach wierzących w Chrystusa. Kochani, tak naprawdę nie wiemy. Ja nie wiem. Chociaż ludzie spekulują, wiedzą, co przyniesie przyszłość, co się stanie za rok, za dwa. Nawet niektórzy już wyliczyli datę powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Gratuluję tym wszystkim, którzy to sobie tak wszystko zaplanowali, ale moi drodzy, my nie wiemy, co się stanie z dzisiaj lub jutro ze mną i z tobą. Możesz pójść do pracy, możesz już nie wrócić. Możesz zachorować, możesz znaleźć się w szpitalu. Ale wiemy jedną rzecz. Wiemy, że mamy nadzieję. Wiemy, że patrząc na Jezusa Chrystusa, możemy patrzeć na przyszłość sercem pełnym nadziei. Wtedy, kiedy przychodzimy do Jego stóp, wtedy, kiedy patrzymy na Niego, kiedy wpatrujemy się w Jego twarz, kiedy słyszymy to zapewnienie, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, niechaj się nie trwoży serce wasze i nie lęka. Kochani, my nie musimy się bać, bo my mamy nadzieję. Nadzieję, której nie ma ten zagubiony świat. To jest nadzieja, która pozwala nam patrzeć ponad wszystkie problemy, z jakimi spotykamy się. Byliśmy w tym tygodniu na cmentarzu, żegnaliśmy naszego brata. Ale ponieważ mamy nadzieję, patrzymy z nadzieją ponad trumnę, ponad to, co tu i teraz, mając tą perspektywę chwalebnego przyjścia Jezusa Chrystusa, który zbudzi tych, którzy od nas odeszli. Moi drodzy, to jest nadzieja dla ludzi, którzy tracili swoje dzieci. To jest nadzieja dla matek, które czują w swoich sercach pustkę, bo tęsknią za swoimi dziećmi, tęsknią za swoimi bliskimi, których utracili. To jest nadzieja dla ludzi, których dzisiaj wyniszczają śmiertelne choroby, dla ludzi chorych na raka, dla ludzi, którzy tracą w tym dramacie swoich bliskich, tych, za których kochają, za którymi cały czas gdzieś głęboko tęsknią. Kochani, my jesteśmy ludźmi, którzy mają dostarczyć tą nadzieję dzisiejszemu cierpiącemu światu. To jest nasza misja. Naszą misją nie jest rozpoznawanie wszystkich spisków, wszystkich uwarunkowań politycznych, społecznych tego świata. Chociażbyśmy wytężyli nasze umysły, oczywiście istnieją różnego rodzaju spiski, istnieją różne problemy, istnieją różne interesy polityczne wielkich ludzi tego świata. Kochani, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego rozpoznać, w tym wszystkim się rozeznać, ale my mamy patrzeć na tego, który dał nam obietnicę, który powiedział, że powróci. I taki dzień przyjdzie, kiedy jego tęsknota spotka się z naszą tęsknotą. To będzie czas, kiedy on powróci. Kiedy znów jako jego dzieci będziemy trzymali go tak mocno za ręce. Kochani, ten świat nie jest naszym prawdziwym domem. Paweł mówi, nasza ojczyzna jest w niebie, skąd ten Zbawiciela oczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa. Powiem wam, że coraz częściej, kiedy o tym myślę, kiedy rozmawiam z ludźmi, kiedy jestem zaspywany każdego dnia różnymi informacjami, jakiejś kolejnej wojnie, o dziwnych układach, dziwnych spiskach. Moi drodzy, ja sobie przypominam słowa apostoła Pawła, który mówi do mnie, żaden żołnierz Chrystusa nie daje się uwikłać w doczesne sprawy tego świata, by poddać się temu, który go powołał. Naszą misją jest zanieść temu światu, światu umęczonemu problemami, dramatami, tragediami, olbrzymim bólem, nadzieję o powracającym Jezusie Chrystusie. I ja głęboko w to wierzę, że jeśli w ludzkich sercach będzie ta nadzieja, jeśli my wzbudzimy w ludzkich sercach tą głęboką tęsknotę i miłość do Boga, to jest to, co przygotuje ludzi na chwalebne przyjście Jezusa Chrystusa. Kiedy ludzie pokochają z całego serca Boga, kiedy ludzie pokochają z całego serca Jego Słowo, kiedy umiłują Jego sławne przyjście, oni będą gotowi, by powitać Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Ten świat nie jest naszym domem. Kiedy tak wiele narzekań słyszę, jedni narzekają na tych, co są z lewej, drudzy na tych, którzy są z prawej. Jedni na PiS, drudzy na PO. Jedni na tych, którzy chcą się szczepić, drudzy na tych, którzy nie chcą się szczepić. A ja mówię, nasza ojczyzna jest w niebie. Skąd te Zbawiciela oczekujemy? Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przed wielu laty żegnałem mojego ojca. To był taki trudny czas dla mnie, dla mojej rodziny. Pierwszy raz przeżyłem śmierć osoby, która była mi bliska. Wcześniej odchodzili dziadkowie, znajomi. Przeżywałem to, ale nie tak bardzo. Ja faktycznie żyję prawie 2 lata dłużej niż żył mój ojciec, więc kiedy umierał, miał 55 lat. Był 2 lata ponad młodszy niż ja obecnie. Wszystko stało się tak szybko. Wiecie, ponoć mamy się śpieszyć, kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą. Stało się to wszystko bardzo szybko. Dowiedzieliśmy się o tym, że ojciec jest chory na raka, ale wydawało się, że jest to problem, z którym sobie doskonale poradzi. Był silnym mężczyzną, jeszcze wciąż młodym mężczyzną. Więc pierw było trochę nadziei, była operacja. A faktycznie być może była szansa, że to wszystko się skończy w tym momencie, po operacji, po dalszym leczeniu. Ale pół roku później ojciec zachorował na raka kości. I wtedy już po ludzku nie było żadnej nadziei na wyleczenie go. Jego stan się pogarszał, był w szpitalu i otrzymałem informację, że tak naprawdę lekarze oceniają jego szanse na 3, maksymalnie 6 miesięcy życia. Ja wtedy miałem wjechać z młodzieżą właśnie na Krym. Robiłem taki obóz na Krymie dla młodzieży tutaj z Polski. Kochani, pojechałem do Gdyni, tam gdzie mieszkali moi rodzice, odwiedziłem ojca w szpitalu. Wtedy już był w ciężkim stanie. Kiedy go zobaczyłem po wielu miesiącach nieobecności w domu, nie poznałem go. Był tak wyniszczony, był tak słaby. Byłem tam z moim młodszym bratem i zrobiliśmy to, co mogliśmy przy nim zrobić. Ogoliliśmy go. W pewnym momencie ojciec poprosił nas, żebyśmy pomogli mu przejść do łazienki. To dla nas było szokujące. Dlatego, że kiedy byliśmy małymi dziećmi, dorastaliśmy w domu, ojciec był wysokim, silnym mężczyzną, dużo wyższym ode mnie, a 130 kg, pamiętam, wagi, mocno zbudowany. Więc taką mieliśmy zabawę. Wiecie, jak to dzieci bawią się z rodzicami, z ojcami. Ojciec prosił mnie i mojego brata, abyśmy trzymali mocno mu tak właśnie ręce, tak żeby nie miał możliwości tych rąk wyprostować. Brat stawał z jednej strony, ja z drugiej. Trzymaliśmy ojca z całej siły, On nas tak lekko podnosił do góry i wisieliśmy jak bombki na choince. Wiecie, i rośliśmy, byliśmy więksi i więksi i wciąż Ojciec trzymał nas na swoich rękach. I tego dnia zrobiliśmy to samo. Chwyciliśmy Ojca za ręce. On był tak słaby, że musiał oprzeć się na nas, aby dojść do łazienki. Obiecałem mu, że jeszcze raz przyjadę do niego, że go odwiedzę. Wszak to miały być jeszcze miesiące do pożegnania z nim. Wróciłem do domu, ponieważ miałem wyjechać z młodzieżą na obóz misyjny. I w tym dniu, kiedy młodzież przyjechała do Zamościa, dostałem informację, że mój ojciec zmarł. Ale kiedy wychodziłem ze szpitala, miałem taką świadomość, że być może widzę się z nim po raz ostatni. Spojrzałem na łóżko, podniósł jeszcze głowę, kiedy się z nim żegnałem. Wiecie, wtedy moje serce zrobiło to ostatnie zdjęcie. Czułem taki niepokój, ponieważ w moim domu nie było zbyt dużo miłości, zbyt dużo czułości. Była miłość, ale taka miłość, o której się nie mówiło. Ta miłość bardziej opierała się na pewnych czynach, niż na gestach, niż na uczuciach. I pamiętam, że postanowiłem, że tylko wrócę do domu, że napiszę do niego list. Taki list, jakiego jeszcze nigdy do ojca nie napisałem. Bo ja tak naprawdę nie napisałem jeszcze żadnego listu do mojego ojca. I napisałem po raz pierwszy w tym liście, że go kocham. On tego nie słyszał nigdy ode mnie. Ja tego nie słyszałem nigdy od niego. Napisałem. I zacząłem dzielić się z nim moją nadzieją. Powiedziałem, że to życie jest tylko chwilą. Że tak naprawdę nasza nadzieja jest w Jezusie Chrystusie, który kiedy powróci, położy kres bólowi, cierpieniom. Znowu ludzie będą mogli się spotkać, cieszyć się życiem. Wiecie, to co najlepsze, starałem się w tym liście mu przekazać. Przede wszystkim tą nadzieją, że jest dom, jest ten prawdziwy dom, w którym pewnego dnia wszyscy znajdziemy się zdrowi, szczęśliwi, wolni od chorób i problemów. Wysłałem ten list listem poleconym. Ten list dotarł do mojego ojca jeden dzień przed jego śmiercią. Siostra moja ten list zaniosła, otworzyła mu. Ale ja nie wiem, czy on go przeczytał. Być może kiedyś dowiemy się już na nowej ziemi. Przyjechałem do domu na pogrzeb ojca. Młodzi ludzie pojechali na obóz do Jałty z inną osobą. I miałem ten obowiązek jako najstarszy syn w rodzinie ojca zidentyfikować. Pojechałem do szpitala i przyjechali z firmy pogrzebowej, by zebrać ciało ojca, przygotować do pogrzebu. Więc szedłem do kostnicy, otworzyli trumnę i to był najgorszy widok w moim życiu. Ale pomyślałem, że należałoby jeszcze wrócić, podziękować lekarzom, którzy tak dzielnie walczyli o jego życie. Była tam pewna przymiła pani doktor, która naprawdę dużo serca włożyła w to, aby ratować, aby go wspierać. Odwiedziłem ją, akurat była na dyżurze, miała dyżur, ona była ordynatorem tego oddziału i poświęciła mi chwilę czasu, była bardzo miła. Więc byłem ciekaw, jak ojciec odchodził, bo nikogo nie było z nas przy nim. Był sam, umierał w szpitalu. A on mówi, nie, no, bardzo spokojnie, był przytomny. W pewnym momencie trzymał mnie za rękę i faktycznie mówi, byłam z nim do końca. A ja mówię, a czy coś powiedział? No, nic szczególnego. A nie. Powtarzał cały czas trzy słowa. Ja chcę do domu. Ja chcę do domu. Ja chcę do domu. Ja wciąż nie wiem, za jakim domem tęsknił mój ojciec. Moi drodzy, ale wierzę w to, że kiedy Jezus powróci, weźmie nas do domu, gdzie nie będzie już więcej pożegnań, do domu, gdzie Nie będzie już więcej łez, do domu, gdzie ustanie płacz i narzekanie. Do domu, gdzie nie będzie już więcej wojny, nienawiści, gdzie spotkamy naszych najbliższych, gdzie śmierć już nas nigdy z nimi nie rozłączy. Kochani, kiedy czytam Apokalipsę Jana, lubię ten ostatni rozdział i tę obietnicę, którą Jezus sam wypowiedział na końcu. Kiedy Jan mówi, przyjdź, Pan Jezu, wcześniej Jezus mówi, tak, przyjdę wkrótce. Kochani, ja się o to gorąco modlę od tamtego czasu. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź i połóż kres temu wszystkiemu, co jest w tym świecie. Dlatego, że ja chcę do domu. My wszyscy chcemy już pójść do domu. Pozwólcie, że zakończę tym samym krótkim wierszem, którym rozpocząłem. Tą przypowieścią o ojczyźnie. Człowiek pewien, który był ojczyzną Boga, skazał go na wygnanie. Bóg, pochwyliwszy smutnie głowę, odszedł bez słowa, ale zawsze tęsknił za powrotem do człowieka, który był jego ojczyzną. Przyjdź, Panie Jezu. Ja chcę do domu. My wszyscy chcemy do domu. Amen.